Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Wiesz, tak sobie myślę, że o tym, że Ty tego chcesz. Ale nie tylko myślę o tym, że Ty tego chcesz, bo ja wiem, że ja tego chcę. Myślę, że wszyscy tego chcemy. Albo może innym słowem lepszym byłoby chcielibyśmy. Wszyscy chcielibyśmy, żeby w życiu było jak w bajkach, które zwykle kończą się słowami: żyli długo i szczęśliwie. Niektórzy powiedzieliby, no takie rzeczy to tylko w bajkach. Nie wiem. Zastanawiam się. No bo długo i szczęśliwie, tak myślę o tych dwóch słowach, szczęście, wiecie, tak to jest ze szczęściem, że trudno jest zdefiniować, że ono jest nieuchwytne. Rozmawiasz z jedną osobą, pytasz się o szczęście i ta osoba ci powie, czym dla niej jest szczęście, rozmawiasz z drugą osobą i dla niej szczęściem jest coś zupełnie innego. Jak tak później podchodzisz do kolejnych i do kolejnych, to się okazuje, że wszyscy mają inną definicję na szczęście. Na domiar złego, jak spotkasz tą osobę 5 albo 10 lat później i zapytasz się o szczęście, to się okazuje, że to, co było szczęściem 10 lat wcześniej, już nie do końca jest szczęściem. No a później spotkasz ludzi u kresu ich życia, zadając im pytanie o szczęście i powiedzą, a ja sam nie wiem, czy moje życie było szczęśliwe, czy nie. Chyba było. Całkiem było spokojne. Całkiem nieźle. Żyli długo i szczęśliwie, więc to szczęście czasami jest problematyczne, ale z tą długością to też różnie bywa. Bo prawda jest taka, że o ile chcielibyśmy żyć długo, to mądrzy ludzie twierdzą, że sami sobie skracamy to nasze życie na własne życzenie. Niektóre firmy ubezpieczeniowe na Zachodzie już doskonale o tym wiedzą, więc zadają pytania swoim klientom, którzy chcą wykupić sobie polisę na życie. I te pytania uwzględniają takie kwestie jak tryb siedzący czy stojący, czy pani dużo siedzi, czy ma pan regularny kontakt z ludźmi, czy też bardzo rzadki albo sporadyczny. Ile czasu zajmuje panu, pani dojazd do pracy? No i czy pan dobrze sypia? I w ślad za tymi czterema pytaniami oceniają ryzyko i stawka jest taka, a nie inna, tego ubezpieczenia na życie. Czasopismo Independent sugeruje, że stresujące miejsce pracy może skrócić twoje życie nawet o 33 lata. No i na to się nakłada sen albo brak dobrego snu. Bo ten brak snu również skraca twoje życie. No ale prawda jest taka, kochani, że no co robić, jeżeli chcielibyśmy dobrze spać, a nie za bardzo możemy? Niektórzy z was może nie wiecie jeszcze, o czym mówimy, ale poczekaj jeszcze trochę, dojdziesz do tego momentu w swoim życiu. Masz 33 lata, żona, dwójka dzieci i ogromną presję, żeby w jakiś sposób troszczyć się najlepiej, jak potrafisz, o tą swoją rodzinę, co wcale nie jest takie łatwe. Masz 43 lata i obawiasz się zwolnień, bo to jest ten moment, kiedy firma obcina koszty jak tylko może. Masz 53 lata, niełatwy wiek, aby zmienić karierę i uczyć się czegoś od nowa. No a później masz 63 lata i zadajesz sobie pytanie, co się stało z życiem, że ono tak szybko przeminęło? No i gdzie jest ten mój plan emerytalny? Bez względu na wiek, pytania sypią się na głowę jak grad. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne przeprowadziło badania, które wykazują, że ludzie we współczesnym zachodnim świecie doświadczają takiego poziomu niepokoju, jaki towarzyszył ludziom w zamkniętych ośrodkach z problemami mentalnymi w latach 60. Dzisiaj jesteśmy narażeni 3 razy bardziej, by doświadczać niepokoju niż poprzednie pokolenia. Mamy więcej wszystkiego, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zapanować nad strachem, nad obawami, nad lękami. Dlatego wielu chodzi na terapię, dlatego wielu korzysta z leków. Mój znajomy, który się zajmuje poradnictwem rodzinnym, głównie się spotyka z misjonarzami, ale nie tylko, też z rodzinami, dał mi kiedyś taką skalę, nie wiem, czy my będziemy w stanie to wyświetlić, czy nie, tą skalę, ono właśnie. To skala od 100 punktów w dół, ten znajomy powiedział mi, wiesz, to bardzo łatwo, szybko można się samego zdiagnozować, gdzie jesteś, w jakim miejscu życia jesteś. Jeżeli doświadczyłeś, czy doświadczyłaś śmierć małżonka albo dziecka, to daj sobie 100 punktów. Rozwód 73, rozłąka przyjaciół po wielu latach 65, śmierć bliskiego członka rodziny 53. Tak na marginesie, nie wiem skąd się wzięły te punkty, ale skądś tam się musiały wziąć. Przyjmijmy, że one są dosyć adekwatne, dosyć miarodajne. Choroba lub poważny uszczerbek na zdrowiu 50, zwolnienie z pracy 45, konflikt w miejscu pracy 45, emerytura 45, znaczące obniżenie dochodów 38. Zmiana miejsca pracy to już to mamy 36, napięcie związane z kredytem 30 i tak dalej, to idzie w dół. Najmniej punktów na trzecim slajdzie zobaczycie, nie wiem skąd się znalazło też, ale tak, jest też Boże Narodzenie, które potrafi być stresujące dla niektórych ludzi. I mój przyjaciel powiedział tak, jeżeli po dodaniu tych wszystkich punktów wychodzi ci między 220 a 250 i żyjesz w takim stanie od pół roku do roku, Kościele, musimy już dzisiaj się zebrać i modlić się taką osobę, bo to jest wypalenie, które może prowadzić do czegoś znacznie poważniejszego. Widziałem te uśmiechy niektórych z was, porozmawiamy po nałożeństwie. Postaram się cię zachęcić, jak tylko mogę. Washington Post, czasopismo, opublikowało taką informację. Nawet niewielka ilość stresu może wpłynąć na twoje zdrowie, ale twoje nastawienie wobec okoliczności życia może uczynić różnicę. No dobrze, świetnie, ale co jeśli nastawienie wobec okoliczności życia wcale nie jest takie łatwe, jak chcielibyśmy, żeby było? No, spinamy się czasami, żeby zmienić to nastawienie, ale ono nie zmienia się tak szybko i tak łatwo. Paweł, apostoł, daje nam podpowiedź. W różnych miejscach jego listów można by to znaleźć, ale szczególnie chciałbym zwrócić twoją uwagę na jego list do Filipian, gdzie Paweł w 4 rozdziale pisze kilka krótkich zdań, to już jest końcówka tego listu. 4 rozdział, werset 4-7. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności, Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i pościcie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz waszych myśli. List, który Paweł pisał, będąc w więzieniu, w którym tak naprawdę przewija się od samego początku aż do końca, jak taka wiodąca nuta, jedna koncepcja, i to jest koncepcja radości. Cały ten list jest przesiąknięty radością. Jak sobie powoli prześledzicie wywód Pawła, to zwróćcie uwagę, że Paweł, kiedy modlił się o Filipian, to robił to z radością. Kiedy myślał o sobie i porównywał swoje odejście z tego świata i ważył, jak się ma odejście z tego świata do pozostania dalej na tym świecie, to mówił, że pozostanie ze względu na nich jest dobre, jest pożyteczne, ale on się raduje na myśl o tym, że ma odejść z tego świata i spotkać się z Jezusem. Kiedy zachęcał Filipian do wspólnej pracy, to radował się na myśl, co się będzie działo albo w jaki sposób Kościół będzie funkcjonował niezwykle wtedy, kiedy ludzie będą razem tworzyli wspólnotowość. Kiedy powiedział im, że wyśle do nich swojego przyjaciela, to zachęcał ich, żeby przyjęli go z radością. Kiedy pisał im o tym, co jest najważniejsze w życiu, to był pełen radości. I kiedy kończy ten list, to wraca do tej samej koncepcji, od której zaczął, czyli wraca do radości. Tak naprawdę to ciągłe radowanie się w Panu jest tym, o czym Paweł nieustannie pisze, nie tylko do tych wierzących w Filipie, ale też do innych chrześcijańskich wspólnot. Do ludzi trochę takich jak ty i ja, do tych, którzy byli w Rzymie, napisał, że radość jest cechą, która wyróżnia, a przynajmniej powinna wyróżniać wszystkich naśladowców Jezusa. Do tej samej grupy mówi o tym, że taka jest natura Królestwa Bożego, że Królestwo jest przesiąknięte radością. Myśląc o innej grupie wierzących, o tych, którzy się spotykali w miastach Galacji, napisałem, że radość jest niczym innym jak owocem ducha. Jest czymś, co w życiu wierzącego jest widoczne w czasie prób i cierpienia. To są słowa, które napisał do wierzących w Koryncie, w jeszcze innej wspólnocie. Więc tak naprawdę ta radość jest widoczna w każdym z listów Pawła. Ale to ciekawe, że Paweł nie mówi tylko o samej radości jako takiej, ale mówi o radowaniu się w Panu. To nic innego jak życie, które jest na trwałe zasadzone na relacji z Jezusem. Albo inaczej, to takie świętowanie w Panu. Myślenie o Nim regularnie, nieustannie. Relacja, którą mam, która przekłada się na moje codzienne życie. Ciekawe, że Paweł trzy krótkie wersety na sam koniec tego listu zaczyna od tego radowania się w Panu. To jest jego recepta tak na marginesie. Na to wszystko, co widzieliśmy na początku i słyszeliśmy, a czego może nie chcieliśmy doświadczać. Paweł mówi, mam dla was lekarstwo. Radujcie się w Panu. I w ślad za tym Paweł mówi, dodaje, bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Albo bądźcie znani ze swojej łagodności. Na różne sposoby można by oddawać to określenie i różne przekłady w różny sposób to oddają. Niektóre tłumaczą to wytrwałość, inne wyrozumiałość, jeszcze inne wielkoduszność, ale tak naprawdę ta wyrozumiałość, tak naprawdę to nie jest koncepcja, która się rodzi w próżni, gdzie jestem tylko ja i tylko ja, ale ta koncepcja rodzi się w mojej relacji, czy widoczna jest w mojej relacji z innymi. Wielkoduszność wobec innych, wyrozumiałość wobec innych. To jest, niektóre parafrazują to określeniem duch miłosierdzia. Innymi słowy, to jest inna parafraza. Niech wszyscy widzą, że nie jesteście samolubni, lecz życzliwi i zawsze uczynni. To jest koncepcja, która wskazuje na osobę, która jest gotowa zrezygnować z własnych praw i z własnej wygody na rzecz innych. Paweł mówi o tym w ślad za tym, jak rozumiał Chrystusa, bo to o nim w liście do wierzących w Koryncie napisał, że on jest wielkoduszny. I ponieważ on jest wielkoduszny albo wyrozumiały, to my jesteśmy zachęcani do tego, żeby takimi właśnie być. I dalej Paweł dodaje, o nic się nie martwcie. Nie jest to jakaś nowa koncepcja, bo ta koncepcja, już pierwszy raz się z nią zetknęliśmy, kiedy, nie pamiętacie, kazanie Jezusa na górze. Zaraz na początku swojej publicznej działalności Jezus wstąpił na górę i powiedział takie długie kazanie i częścią tego długiego kazania jest porównanie naszego życia do kwiatów. I Jezus mówi, zobaczcie, jak są pięknie ubrane, nawet Salomon w całej swojej krasie nie był lepiej ubrany, a o nic nie zabiegają te kwiaty. Tak naprawdę Bóg swojej łaskawości sprawia, że są tak niesamowite, że są tak piękne i mogą żyć. Więc to nie jest nowa nauka, którą Paweł głosi. Paweł mówi, powtarza dokładnie to samo, co Jezus zostawił swoim uczniom. O nic się nie martwcie. Albo lepiej, może lepszym określeniem byłoby, nie zamartwiajcie się niepotrzebnie. Zamartwianie się jest, pozwól, że zasugeruję, odwrotnością zaufania. Jest taką subtelną formą braku ufności albo braku wiary w to, że Bóg jest obecny w moim życiu, że On doskonale mnie zna, On doskonale wie, czego ja tak naprawdę potrzebuję. A więc postawa radości z jednej strony, wielkoduszność z drugiej, połączona dalej, Paweł mówi o oczekiwaniu na powrót Jezusa, połączona z oczekiwaniem na Jego powtórne przyjście. Wydaje się, że Paweł chce nam powiedzieć, że to wszystko powinno rozwiać nasze zmartwienia. Czasami myślę sobie o tym, że ten Paweł był taki zero-jedynkowy, bo być może zwróciłaś uwagę na to, że w tym tekście Paweł nie daje przestrzeni na elastyczność. Popatrz, w jaki sposób on o tym pisze. Radujcie się zawsze, czytamy w tekście. Bądźcie znani, wasze życie, czy wasza rzetelność, wasza łagodność, niech będzie znana wszystkim. Nie martwcie się o nic albo o cokolwiek. Myślę sobie, no mógł powiedzieć, słuchajcie, wiem, jakie jest życie, jest trudne, więc no są pewne rzeczy, o które naprawdę można się martwić, takie te ciężkiego kalibru, no to o te powinniśmy się martwić, ale te małe, o które wy się martwicie, no nie, o te nie musicie się martwić, ale są sytuacje, w których owszem, można się trochę tam pomartwić, nie? Albo z tym radowaniem się, no mógłby powiedzieć, no są pewne okoliczności, tak, wiem, rozumiem was doskonale, trudno się radować, doskonale to wiem, więc nie mówię o tych, ale mówię o takich, kiedy tak naprawdę no, powinniśmy jako naśladowcy Jezusa się radować. Myślę, że Paweł, to jest co najmniej dziwne, że Paweł w taki sposób o tym mówi. W każdej sprawie z wdzięcznością przedstawiacie swoje potrzeby Bogu. Innymi słowy, Paweł pisze do ludzi, myślałem o tej grupie ludzi, wiecie, ludzie, którym przyszło żyć w miejscu, które było tak naprawdę miejscem tętniącym życiem, które dawało możliwości. Bo to była kolonia rzymska. To znaczy, że tam było mnóstwo emerytów, żołnierzy rzymskich. To oznaczało, że kiedy oni tam przybywali i tam się osiedlali, to wskazywało na to, że rodziły się miejsca pracy. Tamtędy przebiegała droga szybkiego ruchu. Inne miasta ta droga ominęła, ale akurat nie to, nie Filipie. Więc mówimy o miejscu, w którym były różne możliwości, o których wielu ludzi mogłoby tylko pomarzyć. Oni to wszystko mieli, a jednak tak naprawdę pomimo tych wszystkich możliwości, które mieli, mieli najwyraźniej jakieś swoje potrzeby. I Paweł zachęca ich, żeby w każdej sprawie z wdzięcznością zanosili czy powierzali te potrzeby Bogu. Nie wiem, powiem wam, że dziwny jestem Paweł, bo mówi tak, zanoście swoje potrzeby z wdzięcznością. No, mógłby chłop pominąć to słowo z wdzięcznością i poprzestać na tym, że zanoście swoje potrzeby. Ale po co od razu dodaję to z wdzięcznością? To jest tak, jakbym przychodził do Boga i mówił, Panie Boże, mam pewne rzeczy, Ty doskonale o tym wiesz, czego potrzebuję, to jest ogromna potrzeba, ciąży mi to, ale raduję się, bo Ty jesteś, bo do Ciebie mogę przychodzić, do Ciebie mogę się zwracać. Nie wiem, ale tak sobie myślę, że nietypowe to jest. No i to zestawienie. Przestańcie się martwić, bądźcie wdzięczni nawet w potrzebach. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że troska i wdzięczność są niekompatybilnymi koncepcjami. Wiedziałeś o tym? One nie są siostrami. Nie przepadają za sobą i często nie są w stanie zajmować tej samej przestrzeni. I prawda jest taka, że twoje serce, które jest pojemne i w którym się wiele zmieści, nie ma miejsca na jedno i drugie. Albo troska, albo wdzięczność. A Paweł wydaje się mówić, i zwykle jest tak, że kiedy jedna tam jest w twoim sercu, to nie ma tej drugiej. Kiedy jedna wchodzi, to wypycha tą drugą. Ty decydujesz, którą z tych sióstr wpuszczasz, czy z tych koncepcji wpuszczasz do swojego serca. Wiecie, nie wiem, dlaczego Paweł z całej plejady określeń, i nie mam odpowiedzi na to, nie wiem, dlaczego z całej plejady określeń pod koniec swojego listu Paweł używa tych kilku krótkich zdań. Wiem jedno, że listy były pisane w taki sposób i to było normalną konwencją literacką tamtych czasów, gdzie w listach, które były specyficznym gatunkiem literackim, pod koniec pojawiają się często krótkie, albo bardzo krótkie zdania, albo równoważniki zdań. I celem było to, żeby ludzie, czytając czy słuchając tego, byli w stanie zapamiętać to, co słyszą, a zapamiętując, żeby też byli w stanie odświeżać to sobie regularnie w swoim życiu po to, żeby mogli żyć we właściwy sposób. Dlatego Paweł mówi właśnie te krótkie określenia. Zawsze się radujcie. Bądźcie znani ze swojej rzetelności. Powierzajcie swoje prośby Bogu, tak? Co często jest tylko jednym słowem w oryginale albo dwoma. My musimy użyć całego zdania. Nie wiem, czy myślisz czasami o pokoju Bożym. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Koncepcja nieodłączna, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, która jest cechą charakterystyczną chrześcijaństwa, która może się wydawać trochę obca dla wielu osób. Pokój Boży. Ale jeżeli myślisz o tym, albo myślałaś o tym wcześniej, jeżeli pragnieniem twojego serca jest pokój Boży, o którym Paweł mówi, że ten pokój będzie strzegł waszych myśli i waszego serca, to zwróć uwagę, że Paweł odwraca logiczną kolejność. Dziwny jest ten Paweł, powiem wam, naprawdę, bo jak gdybym pisał list, to bym napisał pokój Boży, o to zabiegajcie, to Pan Bóg wam da, a później w ślad za tym, kiedy będzie pokój, to co będzie? No to będzie siłą rzeczy. Jest pokój, to jest radość, to nie ma zamartwiania się, to jest regularne modlenie się do Pana Boga, przypowierzanie Mu wszystkiego, co mi chodzi po głowie, a tu jest dokładnie odwrotnie. Paweł najpierw mówi, radujcie się w Panu zawsze, miejcie troskę o innych, miejcie na względzie innych ludzi. Wiem, że macie problemy swoje, przynoście te problemy Bogu z wdzięcznością i wtedy, jako rezultat, wtedy pokój Boży będzie strzegł waszych serc i waszych myśli. Pokój Boży, który jest dziwny, który jest niezrozumiały, którego nie da się wytłumaczyć, nie da się go zdefiniować, nie jesteś w stanie go wykrzesać sam z siebie. Pokój, do którego nie dojdziesz na drodze matematycznych wyliczeń. Jest zbyt subtelny, żeby można go było poddać intelektualnej analizie. To nie jest pokój ducha, o którym czasami mówimy. To nie jest spokój, o którym czasami mówimy. Nawet to nie jest święty spokój, o którym czasami mówimy i myślimy. To pokój Boży. Innymi słowy, taki, którego autorem i dawcą jest nikt inny jak sam Bóg. Ale pewnie pamiętasz, że w Nowym Testamencie pojawiają się dwie koncepcje, kiedy mowa o pokoju. Pokój z Bogiem i pokój Boży. Nie jesteś w stanie zrozumieć Bożego pokoju, a tym bardziej doświadczyć Bożego pokoju, jeżeli nie masz pokoju z Bogiem. A nie masz pokoju z Bogiem, jeżeli nie było miejsca czy takiego momentu w twoim życiu, kiedy przyszłabyś do Boga i powiedziałabyś Mu, albo powiedziałbyś Mu, tak Boże, nie radzę sobie ze swoim życiem. Tak, widzę, że jestem grzesznikiem. Widzę, że nie jestem w stanie sam sobie pomóc. Widzę, że Ty jesteś tak niesamowitym, łaskawym, cierpliwym, miłościwym, wybaczającym Bogiem, że oddałeś za mnie swoje życie po to, żebym ja miała, żebym miał nowe życie. I chcę tego nowego życia. Wyznaję Ci moją grzeszność i przyjmuję Twój dar zbawienia. I widzisz, i wtedy, jeżeli coś takiego ma miejsce, a to jest kwestia, na którą, czy pytanie, na które Ty sam musisz sobie odpowiedzieć, czy miał miejsce taki moment w Twoim życiu. Jeżeli to miało miejsce w Twoim życiu, to jak pisze apostoł Paweł, to jest ten moment, kiedy zaczynasz doświadczać pokoju z Bogiem. I kiedy doświadczasz pokoju z Bogiem, bo wcześniej byłaś, czy byłeś jego wrogiem, to dopiero wtedy możemy mówić o pokoju Bożym, który przewyższa wszelki rozum, który kiedy Bóg ci go daje, to on będzie, i to ciekawe, że Paweł używa takiego określenia, które było wykorzystywane regularnie w wojskowości, kiedy mowa była o strażnikach, którzy czegoś pilnowali i od ich życie zależało od tego, czy oni to upilnują, czy nie. Tak, tutaj jest mowa o tym, że ten pokój Boży będzie strzec waszych serc i waszych myśli. Piotr mówi, używa tego samego określenia w swoim pierwszym liście, kiedy mówi o tym zbawieniu, które zostało nam dane. Wyjątkowym, wspaniałym, niezwykłym zbawieniu i my jesteśmy strzeżeni Bożą mocą do czasu, kiedy nastąpi pełnia tego zbawienia, które Bóg nam dał. Chicago Daily News opublikowało swego czasu wywiad ze znanym psychiatrą. Jedno z pytań brzmiało, jaki jest najlepszy sposób na wyeliminowanie problemów natury psychiatrycznej, takich jak strach, obawa, wewnętrzny niepokój. Dr. Crane, bo o nim mówię, ku zaskoczeniu wielu odpowiedział, mężczyźni i kobiety przeżywaliby mniej stresów, gdyby tylko uczynili z Boga swojego partnera. Psychiatria być może nie miałaby wówczas nic do robienia. Ludzi, którzy próbują żyć niezależnie, bez Boga, otacza niezliczona liczba zmartwień i obaw, stają się typowymi hipochondrykami. Rzecz w tym, że te słowa nie tylko odnoszą się do ludzi, którzy nie znają Boga, bo te słowa równie dobrze mogą odnosić się do tych, którzy kiedyś zadeklarowali, że pójdą za Bogiem i dobrze wystartowali, ale być może w swoim życiu są w takim miejscu, kiedy mają pokój Boży, pokój z Bogiem, ale nie do końca doświadczają tego pokoju Bożego. Oj, Paweł, dziwna to rada. Raduj się w Panu zawsze. Myśl o wszystkich innych wokół siebie, stawiając ich przed sobą. Z wdzięcznością mów o Bogu, mów Bogu o swoich troskach i potrzebach. Jeden z przykładów tak oddaje ten tekst. Zamiast się wszystkim martwić, módl się o wszystko. Mów Bogu, czego potrzebujesz i dziękuj Mu za wszystko, co dla Ciebie zrobił, bo tak postępując doświadczysz Bożego pokoju, który jest o wiele wspanialszy niż ludzki umysł jest to w stanie pojąć. Bill Fry, episkopalny pastor, relacjonuje w swojej książce The Dance of Hope wydarzenie ze swojego okresu dorastania. Bill miał wtedy 12 lat, kiedy pracował wykupując z ziemi pnie ściętych drzew, które później wykorzystywano do ogrzewania. 12-letni chłopak, który wychodził na pole o świcie, o poranku i wracał z tego pola wieczorem. Mówimy o dniach, kiedy nie musiał chodzić do szkoły. Mówimy o wakacjach, które miał. W taki sposób wyglądały jego wakacje. Tata przejeżdżał obok tego pola, machając swojemu synowi do widzenia i później wracając też stawał często, przypatrując się temu, co Billowi udało się zrobić na polu. Tak naprawdę chłopak, nie powinno to dziwić, 12-letni chłopak pracujący cały dzień, był zmęczony, był spocony, miał wszelkie powody, żeby powiedzieć, że ma już tego dosyć, że on tego nie chce robić, ale tego dnia, jednego dnia trafił na wyjątkowy korzeń, który się nijak nie dało usunąć. Młodzian nie był w stanie wykopać tego korzenia z ziemi. Cały dzień nad tym korzeniem pracował. Tata, wracając z powrotem z pracy, zatrzymał samochód obok, podszedł do swojego syna, który się szarpał z tym korzeniem, usiadł obok i przypatrując się swojemu dwunastolatkowi, jak ten się szarpie dalej z tym korzeniem, powiedział: synu, musisz użyć całej swojej siły. Wiesz, jaka była reakcja syna? Tato, ja tu cały dzień jestem spocony już, używam całej swojej siły, nie tylko teraz, ale od rana, jak tu jestem. Nie mogę wyrwać tego korzenia. Tato powiedział: nie poprosiłeś jeszcze mnie o pomoc. To jest użycie całej siły. Chcę się zachęcić. Jeżeli tak jak tutaj jesteś dzisiaj, te słowa Pawła wydają się być dla ciebie abstrakcją, zawsze się radujcie. Naprawdę? O nic się nie martwcie, ale z wdzięcznością powierzajcie swoje troski Bogu. Naprawdę? To być może, kiedy się zastanawiasz nad tym, jesteś trochę jak ten 12-letni chłopiec, który usłyszał, że możesz użyć całej swojej siły. To znaczy, że dzisiaj możesz przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, wiem, czytam o tym, rozumiem, że tak powinnam, ale to nie jest takie proste. A jednak Bóg chętnie odpowie na twoją modlitwę. Bo myślę, że ty tego chcesz. Ja tego chcę. Wszyscy tego chcemy. Chcemy doświadczać Bożego pokoju. A prawda jest taka, że prawdziwego pokoju możesz doświadczyć wtedy, kiedy twoja relacja z Jezusem będzie nacechowana radością, wielkodusznością i wdzięczną modlitwą, którą skierujesz do Niego. I wtedy chrześcijaństwo nie będzie tylko czystą teorią i abstrakcją. Wtedy chrześcijaństwo stanie się praktyką twojego życia i mojego. I Panie, prosimy Cię, żebyś nam tym dopomógł. I jako Kościół, Panie, wołamy do Ciebie. Chcemy użyć całej siły, Panie, ale to znaczy, że jesteśmy bezsilni. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie wykrzesać to, o czym mówi Paweł. Ale dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który czyni to możliwym. I tak jak powiedział pewien pastor, jesteśmy w tym lepsi, niż myślimy. Nie dlatego, że my sami z siebie, ale dlatego, że Ty w nas. Dzięki Ci, Panie, za to. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.